Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dziś 8 października, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybko studia realizujący audycję Grażyna Chmurska i Angera. Po dzienniku nadamy przegląd codziennej prasy francuskiej, przygotowany przez Sylwię Gibbs i Piotra Kamińskiego, audycję Europa na co dzień Anny Bernhardt, kronikę salonej wystawy Piotra Błońskiego, notatnik paryski przygotowany przez Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej i magazyn muzyka ze świata Agnieszki Kumor. Oto skrót najważniejszych wiadomości dnia. Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury zdobyła Niemka pochodzenia rumuńskiego Herta Müller. Prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński złoży swój podpis pod tekstem traktatu lizbońskiego w najbliższą niedzielę. Samobójczy zamach w centrum Kabulu spowodował śmierć co najmniej 17 osób i zranił 63. Amerykański sekretarz stanu pani Hillary Clinton ostro skrytykowała fakt, że w 3 lata po tragicznej śmierci Anny Politkowskiej w Moskwie nadal nieznani są jej mordercy ani ich poplecznicy. W ramach trwającego we Francji tureckiego sezonu do Paryża przybył i z prezydentem Sarkozym spotyka się prezydent Turcji Abdullah Gül. Tu Paryż RFI, a oto pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Anną Bernhardt i Sylwią Gibbs.
Tegoroczną laureatką Nagrody Nobla z literatury została niemiecka pisarka rumuńskiego pochodzenia Herta Müller. Akademia Szwedzka w uzasadnieniu swojej decyzji podkreśliła, że Herta Müller w swojej twórczości, łącząc intensywność poezji i szczerość prozy, przedstawia świat wygnanych, świat gnębionych przez dyktaturę, a dyktaturę poznała dobrze na własnej skórze. Urodzona w 1953 roku w Nickedorf w rumuńskim Banacie, spędziła dzieciństwo i młodość w komunistycznym raju. Po studiach germanistyki i romanistyki pracowała jako tłumaczka w fabryce, skąd jednak wyrzucono ją szybko po odmowie współpracy z bezpieką. Jej dom rodzinny we wsi Nickedorf przepadł w czasie nacjonalizacji. Dzisiaj w rodzinnej wsi panuje wielkie poruszenie. Nickedorf znalazł się znowu na mapie, powiedział z dumą miejscowy wójt, a pisarka w pierwszych słowach po werdykcie sztokholmskim wyraziła ogromne zdziwienie. Nie mogę w to uwierzyć, przyznała dziennikarzom na konferencji prasowej w Berlinie. To wielka mistrzyni słowa, ale nie tylko jest ona wybitnym twórcą, ma również wiele do powiedzenia, powiedział przewodniczący Sztokholmskiej Akademii. W swojej pierwszej, okrojonej przez rumuńską cenzurę książce Niziny, Herta Müller opisała brutalność życia w swojej rodzinnej wsi w czasach reżimu komunistycznego. Opis życia w Rumunii w czasach dyktatury Nicolae Ceaușescu jest głównym motywem jej dzieł. Publiczne krytyki systemu i nieprzejednana postawa spowodowały zakaz publikacji w jej rodzinnym kraju. Prześladowana przez władzę, emigruje w 1987 roku wraz z mężem do Niemiec, gdzie do dziś mieszka i tworzy.
Jak informuje agencja France Presse, powołując się na słowa doradcy prezydenta RP Aleksandra Szczygły, Lech Kaczyński podpisze traktat lizboński w najbliższą niedzielę. Według Szczygły podpisanie traktatu odbędzie się w Pałacu Prezydenckim bądź w Belwederze. Jeśli Polska podpisze traktat w niedzielę, to ostatnim unijnym krajem, który dokumentu jeszcze nie ratyfikował, będą Czechy. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek wyraził w czwartek przekonanie, że Unia Europejska nie powinna naciskać na Czechy w sprawie traktatu z Lizbony, choć trzeba mieć świadomość, że zwłoka wiąże się z dużymi kosztami dla mieszkańców UE. Buzek powiedział na spotkaniu z dziennikarzami w Brukseli, że jest przekonany, iż prezydent Czech Václav Klaus w końcu podpisze dokument, który ma zreformować Unię. Dodał, że jeśli Trybunał Konstytucyjny Czech da zielone światło dla traktatu lizbońskiego, to nie widzi powodu, dla którego Klaus miałby go nie podpisać. Jerzy Buzek poinformował także, że podczas swojej piątkowej wizyty w Pradze spotka się z prezydentem Klausem. Z kolei Fredrik Reinfeldt, premier Szwecji, przewodzący Unii Europejskiej w tym półroczu, odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Klausem, w której ten ostatni przedstawił kolejny warunek do podpisania traktatu lizbońskiego. Według premiera Szwecji Klaus chciałby dopisać dwuzdaniową uwagę w karcie praw podstawowych, na temat której musiałaby się potem wypowiedzieć Rada Europy. Samobójczy zamach w centrum Kabulu spowodował śmierć co najmniej 17 osób i ranił 63. Samochód pułapka został doprowadzony pod mur otaczający ambasadę Indii w Kabulu przez kierowcę kamikadze w czwartek rano. Większość ofiar to cywile. Zginął policjant stojący na straży przed budynkiem ambasady. 8 policjantów odniosło obrażenia. Indyjski minister spraw zagranicznych Nirupama Rao wyraził przekonanie, że atak był wymierzony w ambasadę jego kraju w Kabulu. Nikt z personelu nie został ranny, jeśli nie liczyć lekkich obrażeń od odłamków stłuczonych szyb. W 2008 roku miał już miejsce zamach wymierzony w tę samą ambasadę. Zginęło wówczas 2 dyplomatów indyjskich. Czwartkowy atak jest 5. samobójczym zamachem w Kabulu na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy. Tym razem wybrano miejsce szczególnie strzeżone w centrum stolicy na ulicy prowadzącej do afgańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do popełnienia zamachu przyznali się talibowie, którzy twierdzą w internetowym dokumencie, że w wyniku tego zamachu zabitych zostało 35 osób, żołnierzy zagranicznych i afgańskich. W ramach trwającego we Francji sezonu tureckiego do Paryża przybył i z prezydentem Sarkozym spotyka się prezydent Turcji Abdullah Gül. Bierze udział w otwarciu specjalnej wystawy od Bizancjum do Stambułu. W programie 3-dniowej wizyty prezydenta Gül'a są także trudne rozmowy z głową państwa francuskiego na temat przyjęcia Ankary do Unii Europejskiej. Szczegóły na ten temat usłyszą Państwo w naszej audycji europejskiej, którą nadamy po dzienniku i po przeglądzie prasy francuskiej. Tu Paryż, RFI, oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Amerykański sekretarz stanu pani Hillary Clinton ostro skrytykowała fakt, że w 3 lata po tragicznej śmierci Anny Politkowskiej w Moskwie nadal nieznani są jej mordercy ani ich poplecznicy. W komunikacie dotyczącym tajemniczych śmierci w Rosji pani Clinton cytuje także zabójstwa innych rosyjskich dziennikarzy Pola Klebnikowa i Natalii Jestimirowej oraz pisze o 18 od roku 2000 przypadkach niewyjaśnionych zabójstw rosyjskich dziennikarzy. Depesze przypominają, że pani Clinton przybywa do Moskwy w najbliższy wtorek. Sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Nikolaj Patruchew obiecał, że Rosja dokona rewizji swej doktryny odstraszania nuklearnego, zwłaszcza zmian w systemie prewencyjnych uderzeń rakiet jądrowych w terytorium nieprzyjaciela. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner poinformował, że Rosjanie wraz z Francją będą szkolili w Dżibuti żołnierzy somalijskich. Depesze przypominają, że we wtorek francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Pierre Lelouch wyraził ubolewanie, że w szkoleniu żołnierzy somalijskich w Dżibuti udziału nie bierze żadne inne państwo Unii Europejskiej. Moskwa natychmiast na te żale odpowiedziała, a francuska dyplomacja się bardzo ucieszyła, choć Rosja, jak wiadomo, wcale nie należy do Unii Europejskiej. Trzęsienie ziemi o sile 7,8 stopni w skali Richtera wystąpiło w nocy na Pacyfiku w pobliżu należącej do Vanuatu wyspy Santo. Centrum ostrzegania przed tsunami na Oceanie Spokojnym ogłosiło w regionie alarm o zagrożeniu. Władze państw należących na tsunami ewakuowały mieszkańców na wyżej położone tereny. Jak informuje Agence France-Presse, wśród ewakuowanych wybuchły sceny paniki. Rejon zagrożenia objął 11 krajów, w tym Vanuatu, Nową Kaledonię, Fidżi i Papuę Nową Gwineę. Był to dziennik Radio France Internationale. Słuchają Państwo Paryża, a teraz przed mikrofon zapraszam z przeglądem prasy francuskiej Sylwię Gibbs i Piotra Kamińskiego.
Na czołówkach dzisiejszej prasy królują tematy francuskie. Dziennik Libération informuje, że wszyscy są przeciwko Villepinowi, byłemu premierowi Francji, który stanął przed sądem w Paryżu pod zarzutem zmontowania afery wymierzonej w byłego ministra spraw wewnętrznych Nicolasa Sarkoziego, dziś prezydenta. Dziennik La Croix uważa, że każdy powinien znaleźć miejsce dla siebie. Chodzi o projekt ustawy przyznającej uprawnienia rodzinne niegdysiejszym macochom i ojczymom. Dziennik Le Figaro obwieszcza, że francuski senat uchwalił tekst zabraniający użytku telefonów komórkowych w szkołach, a nawet w przedszkolach, bo i to się dziś zdarza. Dziennik Les Echos powiadamia o francuskim planie wdrożenia produkcji biopaliw w drugiej generacji, bardziej ekologicznych niż biopaliwa pierwszej generacji. Popularny dziennik Le Parisien poświęca 2 bite strony i czołówkę sprawie Romana Polańskiego. Tytuł brzmi: dokumenty, które oskarżają Polańskiego. Na stronie 3 znajdujemy wykaz zarzutów aktów amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości sformułowanych w 1977 roku. Wtedy groziło mu do 50 lat więzienia. Dziś kara mogłaby być lżejsza. Wszystko zależy od zachowania reżysera filmowego, stwierdza od siebie dziennik Le Parisien. Na razie sąd szwajcarski ma rozstrzygnąć wniosek Polańskiego o uwolnienie, a według dziennika New York Times Stany Zjednoczone ciągle jeszcze nie wystąpiły o jego ekstradycję. Sytuacja aresztowanego staje się jednak z każdym dniem bardziej delikatna. Poparcie, którym cieszył się na początku, objawia się coraz dyskretniej. Aktorka Emmanuelle Seigné, żona Romana Polańskiego, nie udziela wywiadów. Le Parisien zwrócił się o informacje do jej otoczenia. Jest bardzo przygnębiona, ale pełna woli walki. Może liczyć na poparcie ze strony wiernych przyjaciół, podczas gdy inni zmieniają front, mówi anonimowy przyjaciel. Adwokat Romana Polańskiego, mecenas Kierzman, opowiada, że jego klient codziennie rozmawia z rodziną przez telefon, czyta prasę i ogląda telewizję. Ma prawo do godziny spaceru dziennie. Dużo czyta. Nie skarży się, to nie jest w jego zwyczaju, ale czuje się, że jest pod wpływem emocji. Według świadectwa przyjaciela rodziny, 16-letnia Morgan i 9-letni Elvis, dzieci Romana Polańskiego i Emmanuelle Seigné, przestały uczęszczać do szkoły od czasu aresztowania ich ojca. Dziennik Le Parisien zebrał garść wypowiedzi niektórych spośród 700 artystów, którzy podpisali petycję w obronie Romana Polańskiego. Reżyser filmowy Nadine Trintignant jest zdania, że popularność wcale nie wyszła Polańskiemu na korzyść, jak uważa część opinii publicznej. Przeciwnie, gdyby nie był człowiekiem znanym, amerykański wymiar sprawiedliwości zapomniałby o nim 30 lat po wydarzeniach. Nie wiedziałby też o jego pobycie w Szwajcarii i nie wydałby nakazu aresztowania. Reżyser filmowy Claude Lelouch jest oburzony. Jego zdaniem metody aresztowania Polańskiego są godne gestapo. Reżyser Robert Hossein sądzi, że Szwajcaria znalazła w Polańskim kozła ofiarnego w związku ze stawianymi jej zarzutami o nielegalne konta bankowe i pranie brudnych pieniędzy. Reżyser Patrick Brudy ma wrażenie, że Polański padł ofiarą machinacji politycznych. Ale nawet to grono francuskich twórców nie podważa zarzutów stawianych Romanowi Polańskiemu i faktu, że może stanąć przed sądem. Frédéric Mitterrand, niedawno mianowany minister kultury, odkrywa, jak trudne jest życie polityka, stwierdza Le Parisien. Kiedy był jeszcze beztroskim intelektualistą, bratanek byłego prezydenta Francji wydał autobiografię, w której wspominał swe doświadczenia w dziedzinie turystyki seksualnej. Nikt mu wtedy tego nie miał za złe. Ale dziś, kiedy jest członkiem rządu Sarkozy'ego, zaczęli mu to wypominać politycy z prawa i z lewa. Te ataki osłabiły ministra kultury do tego stopnia, że nawet w sprawie Polańskiego znalazł się w defensywie. Najpierw piętnował niesprawiedliwość i pułapkę, w którą Polański wpadł. Potem przed Komisją Kultury w Zgromadzeniu Narodowym powiedział, że dał się ponieść emocjom po rozmowie telefonicznej z małżonką Romana Polańskiego. Najnowsza wypowiedź Frédérica Mitterranda w sprawie Polańskiego padła w programie telewizji France 2. Jestem ministrem artystów, nie powinienem ich opuszczać w potrzebie, niezależnie od stawianych im zarzutów. Roman Polański nie stoi ponad prawem, ale nie stoi także poza prawem. Musi dysponować możliwością obrony, której nigdy nie posiadał.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Silvio Berlusconi stracił prawną kolczugę i zawiodły go nerwy, ale się nie poddaje, pisze Le Monde. Gdy 7 października Trybunał Konstytucyjny odrzucił przyjętą w zeszłym roku ustawę zawieszającą wszelkie dochodzenie karne wobec czterech najwyższych dostojników państwowych, oskarżył Trybunał, skąd my to znamy, o polityczne, lewackie skrzywienie, gromiąc po kolei lewicową prasę, lewicowego prezydenta i lewicową telewizję publiczną. Trybunał uznał, że immunitet może zapewnić premierowi jedynie poprawka w konstytucji, a nie zwykła ustawa. Obrońcy Berlusconiego argumentowali niezbyt składnie, próbując przekonać Trybunał, że premier, zwany we Włoszech prezesem Rady Ministrów, nie jest równy, ale równiejszy. W rezultacie Berlusconi może się w najbliższym czasie dochrapać wskrzeszenia kilku afer, w które jest zamieszany. Premier nie szczędził nacisków, groził, że sprawy sądowe nie pozwolą mu się zajmować sprawami Włochów, a jego najwierniejszy sojusznik Umberto Bossi, przywódca Ligi Północnej, zapewniał wręcz, że wyprowadzi lud na ulicę. Trybunał jednak trzymał trzymał się twardo zasad konstytucyjnych. Pominąwszy nawet afery sądowe, powstaje tym samym kwestia polityczna, ciągnie Le Monde. Berlusconi zamieszany jest już w pierwsze różne afery tyczące jego życia prywatnego. Ma do wypłacenia 700 milionów euro odszkodowania swemu staremu wrogowi Carlo de Benedettiemu, a jego autorytet na forum międzynarodowym doznał uszczerbku. Czy się w tych warunkach utrzyma? Jego dymisji zażądał wczoraj jedynie były sędzia antykorupcyjny Antonio Di Pietro. Inni zachowują dyskrecję, a niemniej zakulisowe naciski nie osłabną. Ignazio Marino, jeden z trzech kandydatów na szefa Partii Demokratycznej, zapewnia, że wielu przedsiębiorców marzy tylko, by mieć już za sobą berlusconizm. W praktyce, ciągnie dziennik, nic nie stoi na przeszkodzie, by Berlusconi rządził dalej, jak w latach 2001-2006, kiedy był pozbawiony immunitetu, choć, jak mówi jego adwokat, będzie zaabsorbowany procesami zamiast kwestiami krajowymi i międzynarodowymi. Rząd już rozmyśla nad reformą wymiaru sprawiedliwości, która oszczędziłaby mu procesów. On sam zaś dysponuje bronią niedostępną przeciwnikom. Jest popularny. Demokratyczne wybory wygrał ponownie w zeszłym roku. Według sondażu opublikowanego wczoraj w Il Giornale, kierowanym przyznajmy przez brata premiera, wygrałby też następne przyspieszone głosowanie. Berlusconi woli jednak przekształcić w referendum na swój temat wybory regionalne w roku przyszłym, w marcu. Pytanie, czy wytrzyma do tego czasu. Jego otoczenie planuje wielką manifestację poparcia dla Cavaliere w grudniu. Jeden z jego współpracowników spostrzega jednak trzeźwo, że takie manifestacje są skuteczne, gdy się jest w opozycji.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Wieża Eiffla przybrała barwy Turcji, której premier przybył do Paryża z trzydniową kulturalną wizytą, ale też by bronić kandydatury swego kraju do Unii Europejskiej. Paradoksalnie Francja, zagorzały przeciwnik kandydatury tureckiej, organizuje w tym roku sezon turecki. Ponad 400 imprez, konferencji i wystaw ma miejsce w różnych miastach, a najbardziej okazała ekspozycja od Bizancjum do Stambułu została właśnie zainaugurowana w paryskim Grand Palais w obecności szefów obu państw. Po tych kulturalnych wrażeniach przyjdzie pora na mniej przyjemne rozmowy. Jest to pierwsze oficjalne dwustronne spotkanie francusko-tureckie na najwyższym szczeblu, odkąd prezydent Sarkozy objął urząd. Stosunki między dwoma krajami nie są najlepsze, gdyż prezydent Francji jest zdecydowanym przeciwnikiem przyjęcia Ankary do unijnego klubu, o czym mówił podczas jednego ze swych publicznych wystąpień, poruszając temat rozszerzenia Europy.
Il faut qu'elle cesse de se diluer dans un élargissement sans fin. Je l'affirme, je l'ai toujours pensé. Il faut...
Europa musi się wreszcie przestać rozdrabniać w kolejnych rozszerzeniach bez końca. Zawsze uważałem, że Europa musi mieć granice, musi być ograniczona. Są kraje, takie jak Turcja, które dzielą z Europą częściowo wspólny los, które są powołane, by mieć z Europą uprzywilejowane stosunki, ale nie są powołane do tego, by stać się członkiem Unii Europejskiej. Francję od wieków łączy z Turcją przyjaźń. I w imię tej przyjaźni, którą jesteśmy złączeni, w imię szacunku, jakim się darzy swych przyjaciół, muszę powiedzieć prawdę. Przyjaciół się nie okłamuje, nie składa się im obietnic, których z góry wiadomo, że nie będzie można dotrzymać.
Nicolas Sarkozy jest przeciwnikiem przyjęcia Turcji do Unii i z poparciem Niemiec blokuje proces akcesyjny. Turcja nie kryje swego zniecierpliwienia. Negocjacje nie posuwają się naprzód. Zaledwie 10 z 35 rozdziałów zostało otwartych od 2005 roku. Premier Abdullah Gül zarzucił ostatnio francuskim i niemieckim również politykom brak szerokiej wizji i podkreślił, że proces akcesyjny i przyjmowane normy europejskie prowadzą do zmian na lepsze w jego kraju. Jednak opinia publiczna jest coraz bardziej niechętna przystąpieniu do Unii. Turcy mają wrażenie, że dają z siebie tak wiele, nie otrzymując niczego w zamian. Oprócz rozmów na temat przyjęcia do Unii Europejskiej, premier Gül rozmawiać zapewne będzie w Paryżu o współpracy ekonomicznej, która się coraz lepiej rozwija, o czym mówi francuski ekspert.
Même si les flux commerciaux entre la Turquie et la France sont relativement limités par rapport à ceux des grands pays de la zone euro, il faut toutefois...
Nawet jeśli wymiana handlowa z Turcją jest raczej niewielka, zwłaszcza w porównaniu z krajami ze strefy euro, to jednak trzeba zauważyć, że wyraźnie się nasiliła w ostatnich latach. Francuski eksport do Turcji z 3,5 miliarda w 2005 roku wzrósł do prawie 5,4 miliarda w roku 2008. Dla Turcji Francja jako rynek zbytu jest bardzo interesująca. Od 2002 roku eksport turecki ciągle rośnie, a więc finansowe powiązania między tymi dwoma krajami są bardzo poważne.
Dodajmy tylko, że najbardziej sporna sprawa między Brukselą i Ankarą to otwarcie portów i lotnisk dla cypryjskich statków i samolotów. Turcja uzależnia to od postępów w pokojowych rokowaniach między turecką i grecką częścią Cypru. Przy okazji negocjacji europejskich udało się jednak załatwić pozytywnie jedną sprawę. Turcja nawiązała stosunki z Armenią. 10 października zostanie podpisane w Genewie porozumienie w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych i otwarcia granicy między tymi krajami zwaśnionymi od wieku.
RFI, Radio France Internationale.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Rijksmuseum w Amsterdamie jest od 10 lat w remoncie i pokazuje jedynie wybór posiadanych arcydzieł. Sam w sobie fenomenalny, ale w proporcji do całości zbiorów bardzo skąpy, szczególnie jeśli chodzi o zbiory najbogatsze, czyli malarstwo holenderskie. Paryska Pinakoteka dostrzegła w tym okazję zrobienia w stowarzyszeniu z Rijksmuseum wystawy Złotego Wieku Malarstwa Holenderskiego. I oto możemy oglądać w sercu Paryża, koło kościoła Świętej Magdaleny, setkę wybitnych obrazów, które pokutowały w magazynach od 10 lat, a do których dołączono kilkadziesiąt eksponatów uzupełniających obraz epoki. Podtytuł wystawy Od Rembrandta do Vermeera jest troszkę mylący. Owszem, są na wystawie obrazy obu mistrzów, ale jest to bardziej slogan dla zachęcenia publiczności niż scenariusz, w którym nie mniejszą rolę odgrywają inni malarze. Przyznaje to zresztą przewodnik po wystawie. Ci dwaj najsłynniejsi malarze tego okresu są właściwie dla nietypowi. Wyboru obrazów dokonała ekipa Rijksmuseum, która postawiła sobie za cel ukazanie w skrócie i w sposób dydaktyczny wszystkich głównych aspektów i wielkiej rozmaitości malarstwa holenderskiego Złotego Wieku. Wynik jest taki, że mogłaby to być wystawa stała jakiegoś dobrego muzeum średniej wielkości, z której wychodzi się z zachwytem i równocześnie z niedosytem. Ale bodaj właśnie o to chodzi, żeby na tym nie poprzestać i udać się kiedyś do Amsterdamu, kiedy tylko remont Rijksmuseum zostanie zakończony. Największym zaskoczeniem zarówno na tej wystawie, jak też i zawsze w malarstwie holenderskim jest jego wyrównany i niezwykle wysoki poziom artystyczny. Tworzyło równocześnie kilkudziesięciu wybitnych malarzy. To jest fascynujące nawet dla specjalistów, którzy życie poświęcają jego badaniu. Nic dziwnego, że wystawa zaczyna się od ukazania samych artystów i środowiska, w którym pracowali. W warsztacie malarza Adriana van Ostade artysta wygląda na sympatycznego, pilnego rzemieślnika. W innych obrazach malarze przedstawiają siebie lub kolegów w stroju bogatego mieszczanina lub szlachcica, podkreślając wysoką pozycję społeczną malarza, który zdobył uznanie. Otóż spośród tych wszystkich malarzy niemal wszyscy mieli swoją specjalność. To też kolejne sale wystawy poświęcone są martwej naturze, pejzażom miejskim, wiejskim, morskim, pejzażom włoskim, bo przecież pobyt we Włoszech należał do wykształcenia także i holenderskiego malarza, malarstwu religijnemu, portretom, no i oczywiście scenom rodzajowym. Przy czym te podziały na motywy nie zawsze są tak wyraźne, no bo jak zakwalifikować list miłosny Vermeera? Można więc z tej wystawy i obszernych komentarzy w każdej sali, niestety nie zawsze odpowiadających najbliższym obrazom, zaczerpnąć podstawową wiedzę o malarstwie holenderskim, a równocześnie można napawać się najwybitniejszymi realizacjami w każdym z wymienionych motywów do wyboru.
portrety Rembrandta, ale także Franza Halsa, typy ludowe Dirka Halsa, pejzaże Ruysdaela i Hobbemy, niezwykły portret radosnego piekarza z Leidy i jego małżonki Jana Steina, sceny rodzajowe o religijnym charakterze Nicolasa Massa i Cornelisa Begi, synagoga Emanuela de Witte, specjalisty od wnętrz budynków sakralnych, no i upragniony list miłosny Vermeera, który jest, dopowiedzmy, swoistą sumą wszystkich motywów.
RFI, la radio du monde.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski, Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Na początku października na ulicę Paryża wyjechała niezwykła kawalkada, 90 samochodów marki Citroën. W ten sposób ta świetnie znana na całym świecie firma samochodowa uczciła swoje 90. urodziny. To były najpiękniejsze, najsłynniejsze modele tej słynnej marki. Dostojnie przejechały z Trocadero, polami elizyjskimi, mostem inwalidów, potem wzdłuż ogrodów Tuileries, aby zaparkować na placu Bastylii, gdzie tłumy wielbicieli starych samochodów mogły podziwiać ten imponujący pokaz. Świat motoryzacji zna wiele legendarnych modeli aut. Powiesz Ferrari, a już oczy zaczynają błyszczeć fanom samochodów na samą myśl o cwałującym koniu symbolu tej marki. Pewien świeżo upieczony milioner wygrał 7 milionów euro w Totka i marzy o kupnie Forda Mustanga. Legendą jest Ford typ T, tak jak Packard Victoria, podobnie jak Jaguar typ E. A Rolls-Royce, nie mówiąc już właśnie o Jaguarze, który podobnie jak Rover i Range Rover ma swoich zagorzałych wielbicieli. W Polsce raz do roku odbywa się zlot Hyundai. Jednak tak naprawdę mityczne samochody były cztery. Mini Morris, Fiat 500, Volkswagen Garbus i Citroën 2CV. Te dwa ostatnie to legendy lat 30. Morris, Garbus i Fiat 500 wypuścili na rynek remake. To tak jak z filmem, który jest kręcony jeszcze raz. Nowy reżyser, nowa gwiazda, nowy aktor. Czasami wyjdzie, częściej zakończy się klapą. Tak było ze Świętym, gdzie tam Kilmarowi do Rogera Moora. Trudno sobie wyobrazić Casablancę z Bradem Pittem. Ta sama reguła dotyczy samochodów. To są mniej lub więcej udane remake'i starych, pięknych modeli. W 2008 model 2CV oficjalnie obchodził 60. urodziny. Oficjalnie, bo po raz pierwszy w pełnej krasie pokazano go na salonie samochodowym w 1948 roku, ale tak naprawdę to był o 9 lat starszy. W latach 30. postanowiono wyprodukować samochód popularny, dostępny dla wszystkich. Musi zatem być tani i mieć jak najprostszy układ mechaniczny. I tak powstało w 1939 roku 250 prototypów 2CV. To francuski skrót od koni mechanicznych, bo też taką zawrotną moc miał ten samochodzik. Założenie było proste. To mają być cztery koła pod parasolem, zdolne do pokonania polnej drogi z kupą jaj w koszyku w środku i żadne z tych jaj nie może się rozbić na wybojach. W rzeczywistości był to czteroosobowy motocykl, silnik o pojemności 350 cm sześciennych. Dzisiaj rozbawiłby niejednego motocyklistę, który dosiada tak potężne maszyny, że jej samochody nie mogą się z nim równać. Szybnie można było puszczać, wycieraczka była obsługiwana ręcznie, hydrauliczne hamulce zamontowano tylko na przednich kołach, na których opony do ostatniego modelu były niewiele szersze od rowerowych. Także z oszczędności zamontowano tylko jedno światło, lampy po stronie pasażera. Ówczesny kodeks drogowy nie wymagał bowiem obowiązkowo dwóch reflektorów. Przyszła wojna i prototypy wylądowały w stodołach przykryte sianem, ale tylko trzy. Resztę dyrekcja zakładów Citroena nakazała zniszczyć, aby nie wpadł on w ręce okupanta. W rzeczywistości jeden z ocalałych prototypów zachował się w zakładach Citroena, który pokazał go z niewiadomych powodów dopiero w latach 70. Tymczasem w okresie wojny, w latach 39-45, nie ustawały prace badawcze. Michelin, do którego wtedy należał Citroën, dał zielone światło na prowadzenie eksperymentów. I dlatego Francuzi byli w stanie już w 1948 roku na salonie samochodowym pokazać model, który w porównaniu do prototypu z 1939 mógł się wydawać Rolls-Royce'em. Dwie wycieraczki mechaniczne, silnik o mocy aż 9 koni, co pozwalało na osiąganie szybkości 70 km na godzinę. 2CV robił zawrotną furorę, ale na jego kupno trzeba było czekać dwa, a potem nawet trzy lata, gdyż w roku 1949 produkowano cztery samochody dziennie. Z czasem 2CV stał się tym, czym Mini Morris w Anglii przestał być samochodem ludu, a stał się pojazdem bohemy. Mało tego, zagrał nawet w jednym z filmów Jamesa Bonda, a na plan serii o przygodach agenta 007 było równie trudno trafić aktorkom ubiegającym się o rolę dziewczyny Bonda, jak i samochodom. Firmy motoryzacyjne płaciły za to bajońskie sumy, bo to była reklama lepsza niż czas telewizyjny przed głównym wydaniem wiadomości. Żółty 2CV ze śladami po kulach, weteran zmagań agenta wywiadu Jej Królewskiej Mości z sowieckimi szpionami stoi do dzisiaj w muzeum. A inny samochód tej samej klasy zawędrował aż do Katmandu, wysokie Himalaje. W latach 70. 2CV rozwijał już szybkość 100 km na godzinę i brał udział w takich rajdach jak Paryż-Kabul, dzisiaj nawet talibowie na niego by nie spojrzeli, i Paryż-Persepolis. W 1961 roku model Sahara stanął na wysokości swej nazwy i wdrapał się na najwyższą wydmę Europy, na Pylę, naprzeciwko Cap Ferret nad Zatoką Arkaszą. W 1934 roku admirał Baird zabrał Citroeny na wyprawę na biegun południowy. 2CV jeździł po bezdrożach i po pustyniach, wspinał się na góry i dzielnie pokonywał bretońskie pagórki prowadzone pewną ręką super babci wracających po kilku kawach z kalwadosem do domu z ploteczek od kum. Były Citroeny kabriolety i furgonetki z kierownicą po lewej i po prawej stronie przystosowane do jazdy na Wyspach Brytyjskich. Samochód reklamował małe dziecko, które jako pierwsze słowa w życiu mówiło mama, tata i Citroen. Aż nadciągnął kres kariery. W lipcu 1990 roku w zakładach samochodowych w Portugalii wyprodukowano ostatni egzemplarz 2CV. W sumie w ciągu 41 lat kariery z taśmy produkcyjnej zjechało 3 800 000 sztuk tych legend na czterech wąziutkich kółkach. Ostatni francuski egzemplarz w fabryce w Levallois pod Paryżem ujrzał światło w 1988 roku. André Citroën swoją fabrykę założył w Paryżu, tam gdzie dzisiaj istnieje park jego imienia. Nazajutrz po zakończeniu I wojny światowej André Citroën fabrykę pocisku przedstawił na produkcję samochodów. Na rynku pojawił się pierwszy Citroën, słynny typ A. W 1924 roku Citroën podjął współpracę z amerykańskim inżynierem, specjalistą od metalowych karoserii, który m.in. robił karoserię do Dodge'a. I tak w rok później pojawił się samochód Citroën o metalowej karoserii. W 1934 roku firma popadła w poważne tarapaty finansowe. Cierpliwość banków się skończyła i Citroena przejął główny wierzyciel zakłady opon Michelin, ratując pracę 250 000 ludzi i uciszając 1500 kolejnych wierzycieli. W 1976 roku Citroena kupił Peugeot i tak powstał koncern PSA Peugeot Citroën. Dzisiaj zakłady Citroena zatrudniają 14 tysięcy osób. A Sebastian Loeb za kierownicą Citroena za 3 tygodnie w rajdzie Walii będzie chciał sięgnąć po 6 pod rząd tytuł rajdowego mistrza świata. W 90-letniej karierze firmy powstawało wiele słynnych modeli. Citroën SM miał silnik włoskiego Maserati, którą to firmę kupiły francuskie zakłady. Citroën DS ratował życie de Gaulle'owi w czasie zamachu w Clamart. SM jeździli jako prezydenci Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing i Jacques Chirac, który po przeprowadzce z Pałacu Lizejskiego na Rue Voltaire przesiadł się do modelu CX. Citroënem także jeździł Fantomas.
Roman Opałka, malarz, rysownik, autor specyficznych aranżacji przestrzennych, jest jednym z najbardziej znanych poza krajem polskich artystów. Oto co opowiadał o sobie i swojej twórczości we wrześniu roku 2006.
Ludzie i sytuacje. Anna Rzeczycka.
Opałka, jeden z najsłynniejszych artystów współczesnych, grafik, malarz, autor specyficznych aranżacji przestrzennych, urodził się w 1931 roku w Abbeville we Francji. W czasie okupacji wywieziony został wraz z rodziną do Niemiec. Trafił tam do obozu koncentracyjnego, skąd wyzwolili go Amerykanie. Po wojnie powrócił do Francji, a w roku 1946 został repatriowany do Polski. Odbył studia na ASP w Łodzi i w Warszawie. W roku 1977 wyjechał z Polski i zamieszkał we Francji. W 1965 roku rozpoczął swoje wielkie dzieło Opisywanie świata, którego kolejne obrazy, detale zaplanował jako pracę na całe życie. Zapisuje następujące po sobie liczby, początkowo białą farbą na czarnym tle,
Format płótna dostosowany jest do zasięgu ręki. W 1972 roku zaczął stopniowo w każdym detalu rozjaśniać tło, dodając biel w przekonaniu, że praca zakończy się, gdy biel pisma zleje się z bleknącym tłem. Od pewnego czasu Opałka do każdego obrazu dodaje fotografię swej twarzy z upływem czasu coraz starszej, a także nagranie swego głosu wymawiającego kolejne malowane liczby. Artysta poszukuje w ten sposób możliwości wizualnego ukazania czasu, przepływania i trwania. Na jego dzieło składają się zarówno idea dzieła, proces i czas jego powstawania, jak i sam obraz oraz wszystko to, co jest w nim niemożliwe do ujawnienia ani określenia. Roman Opałka podkreśla, że jego celem jest utożsamienie sztuki i życia. Determinacja, z jaką trwa przy swojej idei, spotkała się zarówno z podziwem, jak negacją. Wielbiciele uważają go za niezwykłą osobowość i jednego z największych artystów XX i XXI wieku. Przeciwnicy twierdzą, że od obrazów artysty bardziej interesująca jest również pełna liczb książka telefoniczna. Niewątpliwie jednak to właśnie indywidualna koncepcja tej twórczości, poświadczona wykorzystaniem zmieniającego się w czasie prywatnego wizerunku i własnego głosu, podniesiona do rangi uniwersalnego przesłania o charakterze współczesnego memento mori, zapewniła artyście międzynarodowy sukces, także komercyjny. Malarz sprzedał już obrazy, które jeszcze nie powstały. Przed mikrofonem Roman Opałka. Rokiem przełomowym w pańskim życiu i w pańskiej sztuce był rok 65 i był pan wtedy w Polsce.
Tak. Ja chciałem wreszcie być artystą, który chciał znaleźć sens dla swojej artystycznej działalności. Po prostu byłem w tym jakby joggingu za nowoczesnością, za nowością i zrozumiałem, że właściwie ta pogoń za nowością prowadzi często donikąd. Wolałem znaleźć jakiś sens, może sens w bezsensie, że tak powiem, bo to w końcu to znaleźć sens dla obrazu czy nawet dla życia nie jest tak łatwo. Jestem agnostykiem, nie bardzo wierzę w jakieś takie sympatyczne myśli, że wszystko jest w porządku. Jeśli chodzi o sztukę, też nie widziałem jej tak pozytywnie, jak się wydawało w tamtych latach, bo wydawało nam się, że wszystko zaczniemy od nowa, ta znana forma tabula rasa jest możliwa. Nie jest możliwa. I przede wszystkim dużo żeśmy zmarnowali czasu przez swoją naiwność, przez swoją nawet może lekkomyślność, żeby nie powiedzieć głupotę, że zaczniemy wszystko od nowa. To były pojęcia również dotyczące zmian politycznych, systemowych i tak dalej. To była ta wiara w nowego człowieka. Człowiek na szczęście nowy może nie istnieje, jest może mniej, coraz mniej jest człowiekiem może, a nowym nie przestajemy marzyć o nowym. A jeżeli były takie idee, to one się źle kończyły i często były ideami faszyzującymi. Wiemy, jak Polacy, nie tylko Polacy, jak cały blok sowiecki zrozumiał, jak niedaleko jesteśmy faszyzmu w końcu, czy wręcz faszyzmu, tylko że kolory inne były.
Tak, zwłaszcza, że pan miał doświadczenie tego, czym jest, czym
tak,
może
jest,
być faszyzm.
Ja przeżyłem dwa, że tak powiem, bieguny tych pojęć między faszyzmem i komunizmem. Francuz nie zrozumie tego, że myśmy zrozumieli, że komunizm nie jest żadnym rozwiązaniem. Faszyzm na pewno nie był. A komunizm był jeszcze, do dzisiaj we Francji, jeszcze ma swoje jakby miejsce. Cytuje się różne dzienniki znane, ja nie wiem, Figaro, Le Monde i L'Humanité. Ja jestem w ogóle oburzony. Jak można cytować jeszcze taką prasę?
I istnieje partia komunistyczna we Francji.
Tak, ale że się robi, powiedzmy, przegląd prasowy i się cytuje te trzy dzienniki, bo Polak nie może tego zrozumieć.
I wtedy w 65 roku postanowił pan właśnie odejść od swojego dotychczasowego malarstwa i malować dzieło swojego życia, czy malować swoje życie.
Związać malarstwo, dzieło, jak pani to powiada, ja wolę pracę z życiem, z akcją, że tak powiem. w tym sensie jakby, jak Francuzi powiadają, filozofii en action. Sztuka nie przestała wystarczać, kiedy chodziło tylko o formę. I tu trzeba dodać coś, co dotyczy właśnie tych słów dotyczących komunizmu. Ja studiowałem w Polsce, studiowałem marksizm, jak wszyscy musieliśmy to robić. I w pewnym sensie jestem jakby ofiarą tej przeszłości, którą wszyscy Polacy mamy za sobą, z tym, że myśmy chcieli z tego wyjść, a my byliśmy naiwni. Jeszcze to dzisiaj widać, nie będę wymieniał nazwisk, w Polsce myśmy jeszcze z tego bagna nie wyszli. Ja, jeśli chodzi o mnie, moje doświadczenie z tymi dwoma biegunami, jak już powiedziałem, ideologicznymi, znaczyło bardzo wiele i znaczyło do tego stopnia wiele, że to nie mogłoby powstać w kraju takim jak Francja czy w Stanach Zjednoczonych, taka postawa jak moja, dlatego że ona niesie pewne aspekty i również i marksizmu, ale tego, jak kiedyś krytyk amerykański się wyraził, krytykujemy filozofię czy estetykę marksistowską, ale jest jeden artysta, który to zrobił, Opałka. Ale nie czerwona flaga, nie ta głupota propagandowa, tylko powiedzmy jakaś siła wyrazu istnienia człowieka.
Istnienia człowieka i czasu, w którym on żyje.
Czas jest właściwie największym odniesieniem do życia, jest największym, że tak powiem, niepokojem naszego istnienia. Związanym ze śmiercią w moim programie jest to zawarte. Na ogół się określa, czy określało raczej memento mori, ale to memento mori nie jest memento mori być smutnym, tylko żyć pełnią życia właśnie dlatego, że memento mori.
Pierwsze pane płótno było czarne, prawda? Teraz
już prawie, że białe. Są tak dalece białe, że chcę osiągnąć ten etap, który poprzedzał czarny obraz. To znaczy, nim namalowałem, zagruntowałem to płótno, pierwszy detal mojego programu, to płótno było białe. Chodzi o zamknięcie jakby koła, które się nie zamyka. Jest to właśnie narodziny i śmierć, to właściwie prawie, że to samo. Koniec. Jesteśmy ciągle w tych dwóch jakby biegunach. I a propos pani pytania, ten czarny był przedtem biały. I ja chcę osiągnąć taki etap w mojej, powiedzmy, twórczości dochodzenia do bieli, że już nie będzie różnicy między tym, co osiągnę, jeżeli osiągnę jeszcze za parę ładnych lat. Ten stan wizualny, tą iluzję, że płótno jest właściwie nienamalowane. Jest toile vierge, jak powiadają, czyli płótno w ogóle zaledwie tylko na biało zagruntowane. I całe życie trudzi się Opałka, żeby osiągnąć ten stan paradoksalny.
Właśnie. A w którym momencie postanowił pan wprowadzić magnetofon?
Po prostu chodzi o to, że jak malować dalej, jeżeli się nie widzi tego, co się maluje. Ja mogę to dalej malować. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim jest moment, kiedy farba, akrylik, wodna farba jest jeszcze nie sucha. Ona błyszczy. I jest również magnetofon. On rejestruje te liczby, które wymawiam na głos. Dzięki temu nie ma problemu. Ja zawsze mogę dalej pogłębiać ten biel. Często mnie się pytają ludzie, i co kiedy już przecież? Już jesteś prawie, że w białym, to może kiedy przerwiesz? Nigdy nie przerwę, chyba że życie to zrobi. To jest ta przerwa. Ja mogłem pogłębiać bez przerwy to, co jest tą bielą, ale biela absolutna ciągle w moim przypadku, jak kometa, ma tą przeszłość tego czarnego, tego pierwszego obrazu. Jest jakby zanieczyszczona ta biel tą przeszłością. Czy pani mnie rozumie? To znaczy optycznie rzecz biorąc, wizualnie rzecz biorąc, nie ma różnicy. Będzie biały obraz. To są właśnie aspekty mojego programu artystycznego.
I wprowadził też pan w pewnym momencie fotografię własną.
Dlatego, że po prostu fotografia odpowiada na pytanie, co ja robię, kiedy śpię, jeżeli chodzi o czas. Bardzo krótka odpowiedź, ale przede wszystkim pokazać to, co jest również w moich obrazach. Ta zmienność, to zmienianie się, w sensie zmian dotyczących istnienia, starzenia się, zmęczenia w ogóle życiem, to zdjęcia odpowiadają na to pytanie. Cała moja postawa jest bardzo korporalna, bardzo cielesna.
Nigdy pan nie miał ochoty wrócić do tego, co pan robił na początku, do grafiki na przykład.
Tak, ja byłem już dość znanym artystą właśnie z tej strony, że byłem w stanie robić różne rzeczy. To może na szczęście odegrało bardzo dużą rolę w moim przypadku, dlatego że miałem pewne zaufanie, wygrywałem dużo konkursów i tak dalej. Chciałem w końcu wygrać konkurs z sobą. I stąd doszedłem do tej idei i mogłem mieć zaufanie do siebie. Konkursy się wygrywa już choćby z faktu, że ma się pewną pretensję, że mam szansę wygrać konkurs. Czy ludzie bez szans, jeżeli są rozsądnymi ludźmi, nie będą się angażować w konkurs. Więc w tym przypadku ten konkurs, który już trwa 41 lat, jest konkursem opartym już na pewnym doświadczeniu i zaufaniu do siebie. Po wygraniu konkursów bardzo łatwych. To jest konkurs dla mnie z bardzo trudnym konkursem, którego się nie wygrywa. On jest ciągle przegrany.
O swojej twórczości opowiadał Roman Opałka.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Gościem naszym jest córka legendarnego muzyka Ravi Shankara, Anuszka. Swym dorobkiem Anuszka Shankar dowiodła, że jest kimś więcej niż tylko córką swego taty. Choć nie odcięła się od rodzinnej tradycji. Słuchamy dzisiaj płyty Breathing Underwater, nagranej w roku 2007 z Karshem Kalem w słynnym wydawnictwie The Blue Note na Manhattanie.
Gappa gappa mattava mattava mani tava mani dava 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 m 7 z płyty Breathing Underwater. Brytyjska artystka indyjskiego pochodzenia Anushka Shankar urodziła się 9 czerwca 1981 roku w Londynie. Jej ojcem jest, jak się rzekło, Ravi Shankar, wirtuos instrumentu zwanego sitar, przypominającego średniowieczną europejską cytarę. U boku ojca Anushka wiele podróżowała i koncertowała w świecie. Nagrali wspólnie płytę Anurag, którą prezentowaliśmy na tym miejscu. Anushka nauczyła się gry na sitarze, ale ma również ciekawy głos. Nagrywa rzadko, ale kiedy to już zrobi, album jest zapięty na ostatni guzik i wyraża jej aktualne zainteresowania muzyczne. W jej dorobku znalazły się dotychczas zaledwie 4 albumy. Są to Anushka, 98 rok, Anurag, 2000, Rise, 2005, Breathing Underwater, 2007. Ten ostatni album nagrany został między New Delhi a Los Angeles, między Bombajem a Nowym Jorkiem. Anushka Shankar zaprosiła do współpracy londyńskiego multiinstrumentalistę Karsha Kaila, przedstawiciela ruchu Asian Underground, który pokazał się w latach 90. Jest też paru innych przedstawicieli muzyki pop, jazzu i muzyki świata. Na pierwszym miejscu Sting, przyrodnia siostra Anushki Norah Jones i ojciec Ravi Shankar.
Same tide that drew me closer, pushed me far away. I held the hand that lit the dark night, nothing I could say. I was on the outside, I was waiting for a sign. I set a course for a hidden island that lay beyond the deceiving silence. I was on the dark side, I was sailing towards the light. I made my way through a sea of silence, a pirate's life full of worthless diamonds.
Dreamer to było oczywiście Sting. Na płycie Breathing Underwater panuje atmosfera uspokojenia, chciałoby się powiedzieć nirwany, a co za tym idzie, kontemplacji. Instrumenty tradycyjne mieszają się z elektronicznym brzmieniem drum and bass, algierski śpiew raj łagodzi akustyczna gitara. Całość wpisuje się w poszukiwania innych muzyków, jak Talvin Singh, muzyki DJ, jeden z liderów Asian Underground, któremu zawdzięczamy indyjskie nuty na płytach Bjork, Madonny
czy Massive Attack, ale Anushka Shankar wypracowuje tu bardzo osobisty język muzyczny, nowoczesny, intrygujący, wibrujący energią. Na koniec ojciec z córką, dwie sitary i ocean muzyki Oceanic Part 2.
To już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International Żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.